Proszę pana, czy pan napisze na pojutrze muzykę? Jasne, nie ma problemu. I teraz musimy wziąć pod uwagę, że wtedy kompozytor miał do dyspozycji ołówek, papier nutowy, ewentualnie stoper.
Jeszcze nie zaczęliśmy tej rozmowy, a tutaj już tyle wątków, że naprawdę nie wiem, jak ona się skończy i czy w ogóle się skończy. Kuba Stankiewicz jest moim gościem, fantastyczny polski pianista jazzowy, kompozytor, aranżer, pedagog. No mogłabym wymieniać bardzo, bardzo długo, ale dzisiaj główne znaczenie ma dla mnie również to, że jesteś odkrywcą, pasjonatem, badaczem Wiktora Younga. Spotykamy się w Mławie. Wyjaśnij na początek ten kontekst, skąd myśmy się tutaj w ogóle wzięli.
Znaczy ja w ogóle nie uzurpuję sobie prawa do bycia odkrywcą. To jest absolutnie sytuacja... Ja myślę, że my wszyscy jako Polacy tu w ogóle odkrywamy tego człowieka, którego zasługi dla kultury światowej, ja nie powiem tylko polskiej, to światowej są olbrzymie i kompletnie tutaj nieznane, bo każdy z nas sobie nuci When I Fall in Love, a na przykład jak tutaj dwa lata temu Zbyszek Namysłowski, będąc właśnie tutaj na takim panelu dyskusyjnym właśnie poświęconym Wiktorowi Youngowi, on powiedział tak, mówi wtedy, zbliżam się do 80, całe życie grałem Stella by Starlight i dopiero się teraz dowiedziałem, że kompozytor ma swoje korzenie tutaj w tym mieście.
Czyli w Mławie, no właśnie. I my tutaj jesteśmy przy okazji festiwalu, który odbywa się już po raz
trzeci, tak.
I który gdzieś tam właśnie postać Wiktora Younga ma przybliżać i mówić, słuchajcie, ten gość, co napisał When I Fall in Love, muzykę do 80 dni dookoła świata, mnóstwo przebojów, które dzisiaj istnieją jako standardy jazzowe, a pochodzą z kina. To jest facet, który ma korzenie w Polsce. W dodatku tutaj się wykształcił w Warszawie i najważniejszy ten etap jego muzycznej edukacji właśnie miał miejsce w Polsce. Banalne pytanie, ale muszę zadać. W którym momencie, bo jako jazzman grałeś Wiktora Younga tysiące razy, kiedy się zapaliła lampka, że... To jest coś, ktoś, kogo warto zbadać.
Ja muszę powiedzieć, tu muszę wrócić do Janusza Muniaka, z którym bardzo często jeszcze w latach 90. pracowaliśmy razem w Krakowie. Często grałem w jego klubie jazzowym i on, jednym z jego ulubionych utworów to było Beautiful Love. I Muniak tak palił fajeczkę i mówi tak, potem mówi stareńki, no to tak, jak to brzmi jak jakaś taka polska albo ruska melodia ludowa. I on tak śpiewa, że ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, Radina Maja. Oczywiście sobie żartem i on się stawiał, popatrz, jak oni w tej Ameryce mogli taką melodię napisać. No i właśnie, i potem zacząłem, gdzieś zacząłem szukać. Gdzieś trafiłem na informację, że tutaj polski wątek, Konserwatorium Warszawskie i tak i zastanawiam się, no dobrze, Konserwatorium Warszawskie, a dlaczego w ogóle o tym kompletnie nie ma mowy, bo zresztą z Youngiem to też nie jest jedyna rzecz, bo jeszcze mamy Bronisława Kapera, który też jest terra incognita tak naprawdę, a jeżeli sobie weźmiemy pod uwagę, że tak naprawdę pierwszy polski Oscar za muzykę to był 53 rok Bronisław Kaper, 56 Wiktor Young.
No tak, ale Kaper zachował polsko brzmiące imię i nazwisko i trudniej go było ukryć, a Wiktor Young, Wiktor Jung, tak. Albo Wiktor, albo Albert Wiktor, tak. Jabłoń.
Abe Young, tak.
To już jest zagadka.
Ale w ogóle, bo tak ja sobie myślę, mówimy tu o muzyce filmowej, tak, jego życie to jest materiał na film hollywoodzki i to taką fabułę, że facet, który się rodzi w 899 roku w Chicago, rodzice oboje z Mławy, czyli ojciec Wolf Jabłoń i mama Segal, czy też Segał, 19-wieczna emigracja, tysiące ludzi emigrowały, stąd on się urodził w Chicago i jak miał chyba 7 czy 8 lat, matka zmarła, ojciec nie mógł czy nie chciał się zajmować tymi dziećmi.
Bo ojciec był muzykiem,
ojciec
też
był muzykiem, tak, i to takiej wędrownej operze gdzieś po prostu i zapadła decyzja, żeby Wiktora i jego siostrę Annie, czy następnie Helen,
Oddać dziadkom. Robimy to całe życie.
Tutaj wychował się częściowo w Mławie, podobno częściowo w Warszawie. Wiem, że w Warszawie mieszkał na Królewskiej 45, bo trafiłem na takie dokumenty. I debiutował jako skrzypek w Filharmonii Warszawskiej w 1915 roku pod batutą Juliusza Bewertheima. A nawiasem mówiąc, bardzo ciekawa rzecz jest taka, że dyrektorem, wtedy chyba dyrektorem Filharmonii był Emil Młynarski, którego stryjeczny prawnuk Jan Emil Młynarski będzie dzisiaj występował na koncercie. Więc po prostu mamy piękną klamrę czasową, zawierające to stulecie.
Dokładnie. Zresztą Victor Young zapowiadał się na wybitnego skrzypka i dużo się potem mówiło i pisało, że tę karierę porzucił właśnie na rzecz kina. Jak on trafił do filmu? Dotarłeś do takich materiałów?
To znaczy to było chyba nieuchronne, ponieważ on zdobył wspaniałe wykształcenie właśnie w konserwatorium warszawskim. Zarówno jako skrzypek u Stanisława Barcewicza, jak i też bardzo, mi się wydaje, że jako kompozytor, jako muzyk, właściwie wziął wszystko, co najlepsze, od Romana Statkowskiego. A Roman Statkowski to jest kolejna postać zaorana, totalnie, że tak powiem, nieistniejąca, wybitny, podkreślam, polski kompozytor. Napisał dwie opery, Maria i Filenis, początek XX wieku. A z kolei Roman Statkowski był uczniem Rimskiego-Korsakowa. Więc mamy bardzo ładny link. Rimski-Korsakow, Roman Statkowski, Victor Young. A od Victora Younga uczył się Henry Mancini. Więc to jest taki łańcuch inspiracji. I Young był wykształconym w Polsce kompozytorem, który potrafił, ale też instrumentacja właśnie wywodząca się z tej szkoły Korsakowa. I on potrafił błyskawicznie, nie wiem, tam w Hollywood to jest potrzebne. Proszę pana, czy pan napisze na pojutrze muzykę? Jasne, nie ma problemu. Teraz musimy wziąć pod uwagę, że wtedy kompozytor miał do dyspozycji ołówek, papier nutowy, ewentualnie stoper. Dzisiaj mamy Pro Toolsy, nie Pro Toolsy, cudawianki. Wtedy
wszystko się zmieniło. Wszystko się tą zmieniło. Sprawnością ujął Hollywood. No dobrze, a rozumiem, że ta sprawność też spowodowała, że te propozycje się sypały, a on był coraz bardziej wzięty i coraz bardziej znany. Powiedzmy teraz o Youngu jako o człowieku. Jajcarz. No, człowiek, który podobno deklaruje, że urodził się w 1901 albo w 1900, na pewno w 20 stuleciu, bo to, żeby się urodził w XIX wieku, to w ogóle nie, a przecież się urodził w XIX wieku.
Ja myślę, że on nie chciał po prostu ujawnić, że jest 1899, bo to brzmi staro. Mhm. Więc chciał być nowoczesny i tak dalej, ale ja jeszcze pamiętam te rozmowy z Bobby Hill Fromberg, czyli jego siostrzenicą, córką siostry, której w ogóle była ciekawa sprawa, bo jej oboje rodzice pochodzili właśnie, czyli mama, siostra Victora Younga i jej mąż, czyli Henry Hill w Stanach, a w Polsce Heim Hinerang, to byli absolwenci konserwatorium warszawskiego, więc mówili płynną polszczyzną, natomiast ona nie mówiła ani słowa, została, po prostu odcięli ją od korzeni. I ona pod koniec życia zaczęła jakby szukać tych korzeni takich swoich i wywiązała się między nami korespondencja, gdzie ona mnie zasypywała gradem pytań dotyczących właśnie Polski. I jak jak w 2014 roku nagrywaliśmy płytę, też był koncert i myśmy ją zaprosili na koncert, a ona mówi panowie, musicie przyjść do mnie do domu, bo ja nastroiłam fortepian. I z Darkiem Orszkiewiczem poszliśmy do domu, do niej. Fortepian okazał się być fortepianem, który Victor Young podarował jej rodzicom w 1934 roku jako prezent ślubny, Steinway. Także z drżącymi rękami po prostu siadłem i zagrałem parę dźwięków na tym instrumencie, mając świadomość, kto na nim grał, i to jest naprawdę duża rzecz. Wtedy właśnie pani Bobby Hill-Fromberg dała mi oryginał jego dyplomu, tego właśnie z 2 lipca 1918 roku, z podpisami Stanisława Barcewicza, Romana Statkowskiego i Piotra Rytla. Piotr Rytel, nawiasem mówiąc, zmarł dopiero w 1970 roku, więc on musiał przez całe życie oglądać w polskiej telewizji te westerny wszystkie, mówię o Rio Grande czy Shane, jeździć znikąd i musiał tak oglądać i mówi,
znam tego kompozytora. No,
chyba nawet studiował u mnie, no, coś takiego. No ale to też świadczy o fantastycznym poziomie nauczania, który wtedy był.
Tutaj był, tak. Czyli rozumiem, że wszystko na to wskazuje, że Wiktor Jang mówił po polsku.
Oczywiście, że mówił. Mówiła o tym mi Bobby, że Kaper jak przychodził do domu, bo oni się znali i przyjaźnili, to rozmawiali po polsku między sobą. Oczywiście, że mówił po polsku.
To go różni z kolei od Leopolda Stokowskiego, któremu się przypisuje też pierwszego polskiego Oscara, no ale Stokowski po polsku nawet nie mówił.
Nie mówił, no dokładnie. Dokładnie. Nie, był absolwentem, także on mówił i po rosyjsku i po polsku.
To takie czasy były. Że się mówiło.
Zresztą Bobby mi powiedziała o książce bardzo ciekawej, którą napisała Lola Kinel, siostra bliźniaczka Rity Kinel, która była żoną Wiktora Yanga. Książka nazywa się Under Five Eagles, pod pięcioma orłami. Ona opisuje swoje życie w Polsce, w Austrii, w Rosji, w Niemczech w tym czasie. I książka jest dedykowana Wiktorowi i Ricie. A Lola Kinel w ogóle zajmowała się różnymi rzeczami w życiu, natomiast przez pewien czas pracowała jako tłumaczka pomiędzy Izadorą Duncan i Seriuszem Jesieninem, więc musiał być zabawny job.
Tak. Wróćmy jeszcze na sekundę do postaci samej. Człowiek takiej postury, powiedzmy niepozornej, bardzo malutki, nazywany też przez ten swój wzrost Napoleonkiem, wyglądający, no i tutaj zachęcamy wszystkich słuchaczy, żeby po prostu wpisali w Google Wiktor Yang i zobaczyli, spojrzeli na tę twarz, na tę taką, no właśnie przedwojenną urodę, ale też umówmy się, słyszałam taką plotkę, nie wiem, czy to jest zgodne z prawdą, że kiedy szedł korytarzami wytwórni w Hollywood, to ludzie myśleli, że to magazynier.
No bo ludzie często zwracają uwagę na pozory, a Wiktor Yang specjalnie nie dbał o swój PR, nie miał na to czasu, ponieważ był bardzo zapracowany. Jak się zastanowimy na przykład, czym są standardy jazzowe, prawda? One właściwie mają dwa rodzaje pochodzenia. Albo była to muzyka z musicali broadwayowskich, albo muzyka filmowa. Praktycznie są tylko dwa źródła pochodzenia tych standardów. I jak sobie weźmiemy pod uwagę listę tych utworów właśnie Yanga, które stały się tymi evergreenami takimi, to nagle się okazuje, że jak weźmiemy pod uwagę, nie wiem, tych wszystkich amerykańskich wybitnych kompozytorów, tam Jerome Kern, Richard Rogers, Cole Porter, prawda, tam możemy... Zresztą jak rozmawiałem ze zmarłą niedawno, w kilka dni temu zmarła Ruth Hayden, wdowa po Charlie Haydenie, byliśmy u niej z Darkiem Olszkiewiczem, właśnie rozmawialiśmy o Wiktorze Yangu i Ruth mówiła, że ulubionym kompozytorem Charlie'ego Haydena z tych wszystkich to był Wiktor Yang. Oczywiście od nas się dowiedziała o polskich korzeniach, tak samo jak Peter Erskine się od nas dowiedział, bo te rzeczy są kompletnie nieznane.
A tych standardów z kina wziętych w jazzie, podpisanych ręką Wiktora Yanga jest naprawdę mnóstwo. Wymieniliśmy już Starla by Starlight, wymieniliśmy When I Fall in Love, ale tego jest więcej, Love Letters.
My Foolish Heart, no Bill Evans przecież to jest też, wszyscy to grają. Johnny Guitar, wspaniały utwór. Tego tak naprawdę jest, lista jest...
Bardzo długa. Co jest takiego w tym, jak on pisał, że was, jazzmenów, po prostu aż, wiesz, korci...
Myślę, właśnie to, co Muniak zauważył, słowiański rys, taki ten melodyczny, taka jakaś, powiedzmy, tęsknota, taki bardzo, bardzo... Bo on był i skrzypkiem, i potrafił napisać na orkiestrę, ale jednocześnie ja myślę, że ten... On tu spędził najważniejsze lata swojego życia, tak naprawdę.
Bo czyli w Polsce.
Czyli w Polsce, tak. On wyjechał w 1920 roku do Ameryki.
100 lat temu.
100 lat temu, dokładnie 100 lat temu. Nigdy więcej nie wrócił tutaj do Polski. Zmarł w 1956. Ale jak Bobby mi opowiadała jeszcze, że na przykład jak w 1951 roku przyjechała do Los Angeles Orkiestra Symfoniczna z Tel Awiwu, to on mówi, że Wiktor znał wszystkich z Warszawy. I to było niesamowite, bo jeżeli ktoś przetrwał Holokaust i znalazł się w tej orkiestrze, no to byli koledzy ze studiów. Także a u nas w Polsce jakby to, w ogóle ta cała historia, bo to też mówiło się o jazzie i zawsze w Polsce i to się mówiło, że jak, tak jakby on rozpoczął się w latach 50., nie? Właśnie otóż nie. Otóż nie i orkiestrę Kataszka, Karacińskiego, to co właśnie dzisiaj Janek Młynarski będzie pewnie przypominał, że to jest dużo starsze, a my jeszcze jako Polacy... Jakie były ulubione utwory Milesa Davisa? Stella by Starlight, Victoria Younga i Green Dolphin Street,
tak, Bronisława Kapera.
Także no to jest... A w Polsce o tym jakby nie ma... No i ten nasz festiwal, myślę...
I w ogóle cała twoja praca taka też około muzyczna polega na tym, żeby to wydobywać.
To tak pośrednio, to się stało zupełnie w sposób nieplanowany. Myśmy tu przyjechali, jak w 2017 roku przyjechała Victoria Fromberg Davis, czyli córka Bobby, czyli wnuczka siostry Younga wraz z rodziną. Przyjechała po raz pierwszy do Mławy, tutaj pani Magdalena Grzywacz wraz z burmistrzem pokazali jej, zabrali ją na cmentarz żydowski, a właściwie pozostałości tego cmentarza, bo został przez Niemców zniszczony całkowicie podczas wojny. I ja widziałem to wzruszenie, które ci ludzie tak chodzili, jakby się znaleźli na księżycu nagle, a jednocześnie i to był taki moment, że właśnie wspólnie zastanowiliśmy się, że warto by coś zrobić. No i dwa lata później udało się zrobić pierwszą edycję festiwalu. W zeszłym roku była pierwsza pandemiczna, mocno pandemiczna edycja festiwalu.
Ale się odbyła.
Odbyła się. Oczywiście następnego dnia był totalny lockdown, ale tutaj było tam chyba 25% ludzi na sali, ale co się udało zrobić? Udało się otworzyć skwer Victoria Younga. Jeżeli Państwo sobie otworzą w tej chwili Google Maps i wbiją skwer Victoria Younga, to Google Maps zauważył.
A gdzie on jest? Tutaj gdzieś w okolicy Starego Rynku?
Nieopodal, jakiejś w odległości, może nie wiem, 200 metrów od.
No to ja sobie tam podreptam. Tak. Victor Young nie dbał o siebie. Pił, palił, grał w karty z Maxem Steinerem zresztą.
Cygara palił, tak.
Cygara. Jadł byle co, to się zakończyło nagłą śmiercią, bo mógł zrobić, myślę, znacznie więcej.
Ale też jak sobie pomyślimy, że on ja też się tak zastanawiam, skąd on żeby napisać muzykę do 300 filmów, czy prawda, to była muzyka, to było traktowane jako muzyka użytkowa, ale te orkiestracje są genialne. To są w ogóle świetne rzeczy. To są od strony jakościowej i jak się słucha, bardzo ciekawa rzecz, jak się słucha na przykład uwertury do opery Maria Romana Statkowskiego i potem co powstało 50 lat później, nie wiem, muzyki do Johnny Guitar, tej suity orkiestrowej, to po prostu słychać dokładnie uczeń mistrz. Ale oczywiście, że to jest w innym kierunku poszło, natomiast sposób myślenia harmonicznego, orkiestracji, sposób prowadzenia głosu, a przede wszystkim taki feeling, to jest po prostu jeden do jednego. I ja myślę, że on był bardzo ceniony właśnie w Ameryce za to takie serce.
Pięknie powiedziane. Biografia Younga powstaje za oceanem. Kuba uczestniczył tutaj w przygotowaniach polskich wątków, ale jest oczywiście... Twoich prac naukowych zwykli śmiertelnicy przeczytać nie mogą, ale możemy posłuchać twojej płyty dedykowanej Youngowi.
Muszę powiedzieć, że nawet staram się nie pisać, ale namówiono mnie i napisałem taką wersję
przystępną.
Nie, to było akurat na konferencję naukową w ramach programu NAWA, to napisałem, ale to było właściwie o Romanie Statkowskim i jego wpływie na kompozytorów hollywoodzkich. Mówimy się tu właśnie o Victorze Youngu i Henryku Warsie, bo to jest kolejna Wars też od Statkowskiego się wywodzi, więc...
No warto się dokopać, ale jest też płyta. Ja tą płytą chciałabym zakończyć dzisiaj program. Pamiętajcie, drodzy słuchacze, że When I Fall in Love i mnóstwo innych pięknych rzeczy napisał Victor Jabłoń.
Tak, Jabłoń.
Jazzmeni grają go non-stop, ale nie wiedzą, że to postać filmowa. Filmowcy w ogóle nie mają pojęcia, że to jest człowiek wykształcony w Polsce, a my go chcemy coraz mocniej odkrywać. Kuba Stankiewicz był moim gościem. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia.